Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
10 minut po 14, kiedy ostatnia pszczoła zniknie z powierzchni ziemi, to człowiekowi pozostaną już najwyżej 4 lata życia. Tak miał mawiać podobno Albert Einstein. Podobno, bo zdania są podzielone, a nie ma żadnych dowodów też na to, że Einstein kiedykolwiek mówił cokolwiek o pszczołach. No tak czy siak, problem z wymieraniem pszczół istnieje i jest ich coraz mniej, a to znowu może być problem dla nas ludzi. Jak i na ten temat właśnie porozmawiamy dzisiaj z pszczelarzami. Aneta Gałaburda, zapraszam.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
A gośćmi studiu są dzisiaj Mariusz Wiśniewski, Izabela Łapuć i Wojciech Tryzna z Podlaskiego Związku Pszczelarzy. Dzień dobry. Ja chciałam od tego Einsteina zacząć, ale jeszcze zanim, bo oczywiście na pewno o tym powiemy, ale jeszcze zanim właśnie to pytanie, to rozmawialiśmy przed wejściem na antenę i pani Iza powiedziała takie zdanie. Chcemy wyjść z epoki pszczółki Mai. Pani Izo, co to oznacza?
To znaczy, że niestety jeszcze większość naszego społeczeństwa wiedzę na temat pszczół, pszczelarstwa czerpie, no niestety, z tej dosyć powszechnej swego czasu kreskówki. Natomiast o tyle, o ile pewne prawdy tam zawarte są rzeczywiste i powiedzmy uniwersalne, natomiast no, niewiele mają wspólnego z tym, z czym pszczelarze muszą się w tej chwili borykać.
Bardzo się pszczelarstwo zmieniło w ciągu ostatnich lat?
Bardzo.
Panowie, zgadzacie się, panowie jak milczą, tak. A takie zdanie powiedziała kontrowersyjnie pani Iza, więc ja od razu pociągnęłam. To co panowie na to?
Zmieniło się, to po prostu przewrócone całe pszczelarstwo. Zostało w ciągu, ja się zajmuję tym już 36 lat.
Mhm. Także to jest. Ale to dobrze czy źle? Bo no, zmiany raczej są często dobre.
Dobrze, bo przynajmniej praca pszczelarza została trochę usprawniona. Te pszczoły są mniej agresywne, przyjemniejsze do pracy. Tak jak kiedyś potrzebny był kożuszek, żeby otworzyć ul. Także przewrócono wszystko do góry nogami.
Ale miotku mamy dalej. Kubuś Puchatek byłby zadowolony.
To zależy od pożytków, jak się zmienia rolnictwo. To też ma związek nasadzenia. Ostatnio jest taki, nie wiem jak to nazwać, przy drogach wycinane są w pień nawet te lipy, gdzie chociaż troszkę czegoś tam było, prawda? Tak, no.
A nowe nie są nasadzane.
A co dalej, nie wiadomo.
No. O problemach właśnie, chyba że pan Mariusz jest coś.
Nie, no tutaj potwierdzam, no, z pszczelarstwem jest tak, że on cały czas się jeszcze rozwija, że jest dużo aspektów, które są nieodkryte, więc my jako pszczelarze też ciągle się uczymy.
No właśnie, kiedy ostatnia pszczoła zniknie z powierzchni ziemi, to człowiekowi pozostaną już najwyżej 4 lata życia. Prawda czy fałsz? Bo to jest takie najbardziej kojarzone z pszczelarzami i wszystkie akcje związane z pszczołami. Zawsze jest ta opinia Einsteina podobno, chociaż nie wiemy tak naprawdę, bo nie ma konkretnych dowodów. Natomiast no, czy to prawda, czy to fałsz? Z tą ostatnią pszczołą. Kiedy zniknie, no ja myślę, to zniknie człowiek za 4 lata.
Trzeba przypisać Einsteinowi, niech tak zostanie.
Ale on miał coś wspólnego z pszczołami? Jakimś?
Nie, raczej nie. Tylko po prostu...
Był mądrym człowiekiem
wiedział,
generalnie.
Wiedział, co się dzieje i ja myślę, że on to może nie miał bezpośrednio tego na myśli, że ginie ostatnia pszczoła, odliczamy 4 lata.
No tak, znaczy,
jest ten
zagad. Nie traktujmy
myślę,
tego dosłownie.
Chodzi o szersze trochę pojęcie takie, bo pszczoła to jest taki papierek lakmusowy w środowisku. Jeżeli pszczoła ginie, coś się dzieje. Co się dzieje niedobrego oczywiście. I pszczoła by to nam pewnie pokazała. Wyginęłyby pszczoły nie dlatego, że po prostu może sposób żywienia się zmienił ludzi, zwierząt i tak dalej, ale jeszcze jakiś czas by to trwało. Ale tu pewnie chodzi o te inne takie przyczyny, które no nie, chemia i te inne rzeczy.
A co generalnie lubią pszczoły? Gdzie się one dobrze czują? W jakim środowisku?
W swoim środowisku. Wracając jeszcze do Einsteina, można powiedzieć, że na 100 gatunków roślin, które żywią człowieka, około 70% jest zapylane właśnie przez pszczoły, więc myślę, że tutaj to miał na myśli.
Czyli jeśli nie będzie pszczół, to nie będzie zapylania, nie będzie tych 70 gatunków roślin. Nie będzie zwierząt, nie będzie nas. Czyli no jest w tym ziarnko prawdy, chociaż nie wiadomo nawet jeżeli nie powiedział tego Einstein, to i tak jest tu ziarnko prawdy. A pszczoły generalnie lubią czyste środowisko, prawda? Dlatego pan mówił, że one są tym papierkiem lakmusowym jakby. Czyste to znaczy, co one wyczuwają? Gdzie nie lubią być? Co im przeszkadza?
Każde skażenie, czy to będzie chemiczne, czy jakieś skażenie promieniotwórcze, na pewno to pszczoła to czuje. Zresztą w dawkach tych, które podajemy, trzeba jedną, którąś tam setną, czy dla pszczół i wtedy pszczoła po prostu to czuje. Dużo wcześniej jak człowiek, czy większe zwierzęta. Po prostu potrzebuje mniejszych dawek. No.
Te pszczoły są uporządkowane, zorganizowane, czyste?
Absolutnie i znakomicie.
Podobno jak mrówki mają, no, że można brać przykład z tych społeczeństw właśnie i mrówek, i pszczół, że to jest tam wszystko jak w zegareczku.
Może dlatego, że związków zawodowych nie mają.
Może nie potrzebują, tak jest dobrze.
Oczywiście.
Właśnie o to chodzi. Że nie...
Znaczy przestrzega się pewnych zasad i ktoś dowodzi, ktoś wykonuje inne zadania i tak ma być. No, i nikt nie dyskutuje nad tym, dlaczego ktoś ma robić to. A to...
Bo wszystko jest podzielone, nigdy nikogo nie ma pretensji, każdy wie, co ma robić i wszystko działa jak w zegareczku szwajcarskim co najmniej. Co robią pszczoły zimą? Pan Wojciech powiedział, że nie wiadomo co.
To znaczy nie, żartowałem. Wiadomo.
To jak to?
Wiadomo, to po prostu rodzina pszczela musi przetrwać ten najtrudniejszy okres.
Bo one nie zasypiają, przepraszam, że
się. No na pewno nie zasypiają. W naszych warunkach podlaskich to trwa od października do kwietnia. W warunkach Polski południowej w styczniu jeszcze lata i na końcu i w lutym już lata, także tam się pszczoły zachowują trochę inaczej. Południe Europy, Włochy, skąd dzisiaj te pszczoły mamy, tak zostały pokrzyżowane, Grecja, tam praktycznie cały rok to jest w obiegu. Najtrudniejszym jest ta północ i tu musi ta pszczoła jakoś przetrwać, więc musi to zorganizować w jakimś określonym porządku, czyli musi nazbierać zapasów żywności. Na tyle, co by im starczyło to do wiosny i do wychowania tych pierwszego pokolenia pszczół do pierwszego wylotu, już do zbioru przynajmniej tego pożytku rozwojowego.
Czyli ona podobno zaczyna już wiosną, nie wiosną, tylko przed zimą zaczyna, jesienią już przygotowywać się.
To jest już koniec lipca. Mhm. To się zaczyna już taki okres przygotowania. To znaczy tak, jeżeli dobrze zrobimy wszystko w lipcu, przygotujemy pszczołę do zimy, mamy pewność, że to nam wyjdzie.
I ona przygotowała sobie te zapasy na zimę, tak jak wiewiórki i wiele innych zwierząt.
Tak.
I później co? Siedzą w ulu.
No siedzą. Zrozują kłąb.
No właśnie, jak to się dzieje? Bo większość z nas nie ma okazji zajrzeć do ula. Dla państwa pewnie to jest, nie jest nic nowego, ale większość słuchaczy nie wie, jak to może w środku wyglądać.
Szkoda, że tego nie możemy pokazać na jakimś rysunku.
Ale mamy radio to jest coś takiego, że wyobraźnię trzeba rozbudzić.
No więc jeżeli uwieszamy, to zostajemy na 6 ramkach, załóżmy. I zawiązuje się kula u dołu taka.
Kłąb tak zwany.
Tak, tak zwany kłąb pszczeli. I w miarę spadku temperatury ten kłąb się ścieśnia.
Bo w kłębie
do góry
jest...
po ramkach, po prostu w miarę zużywania pokarmu, to się przemieszcza do góry.
Pszczoły w środku rotują, tak żeby wszystkie miały szansę się ogrzać, a najważniejszą osobą...
Rotują, co to znaczy?
Rotują, to znaczy wymieniają się. Te, co były w środku, przechodzą na zewnątrz, te, co były na zewnątrz, idą ogrzać się do środka. Natomiast matka musi mieć stałą temperaturę.
A matka jest w środku otoczona.
Tego kłębu.
To jest zawsze jądro tego kłębu.
Nieprzyduszona, ma czym tam oddychać i ma jeszcze ciepło w dodatku.
Ona jest bardzo zadbana, ona nie może przemarznąć. Jeżeli jest przemarznięta i ma za niską temperaturę w trakcie zimowli, jest matką bezużyteczną na wiosnę.
A jaka temperatura jest potrzebna pszczołom, żeby właśnie przetrwać zimę, nawet takie teraz, jak mieliśmy ostatnio mrozy? Czy jest jakaś minimalna temperatura, maksymalna? Ile na przykład w środku w ulu może być mniej więcej ta temperatura?
Tej temperatury tak może nie określajmy zbytnio, bo jeżeli mamy na zewnątrz minus 35, w ulu będzie powiedzmy tamte minus 28, bliżej tego coraz będzie cieplej, prawda? Bliżej kłębu. I to reguluje kłąb ściskiem swoim. Jeżeli jest większy mróz, kłąb się bardziej ścieśnia, więc tych jest pszczół mniej. I ważne, żeby nie było przeciągu.
Czyli to już musi zabezpieczyć jakby
pszczelarz.
To
już musi załatwić pszczelarz, tak zrobić, żeby po prostu nie było tego komina. I ten komin jest najgroźniejszy dla pszczół i dużo wilgoci. Jeżeli będą niepokojone pszczoły, będą się ruszały, będą więcej zużywały pokarmu, wydzielą więcej dwutlenku węgla, więcej wilgoci powstanie, czyli pary wodnej i kłąb się rozluźnia i tak z reguły pada rodzina pszczela.
Tutaj, dużo jest takich przypadków.
Tutaj jeszcze mogę tylko dopowiedzieć, że jeżeli chodzi o tą wentylację, to tak jak pan Wojciech powiedział, ten komin jest niebezpieczny, aczkolwiek wentylacja w ulu też musi być dobrze rozwiązana ze względu na to, że pszczoła nie boi się zimna, tak jak rozmawiamy. Ona się boi wilgoci. To jest jeden z aspektów, który jest zagrożeniem dla pszczoły. I pszczelarz tutaj musi tak podjąć pracę, żeby zrobić wentylację w tym ulu, ale nie zrobić tak zwanego właśnie komina, czy tego przeciągu.
I nasze pszczoły teraz sobie właśnie w tym kłębie się ogrzewają i korzystają z tego pożywienia, które przygotowały sobie wcześniej. Czy one już zaczynają się budzić?
No już teraz to powinno, zdrowa rodzina pszczela powinna mieć młodej pszczoły zasklepionego czerwiu tak zwanego, chociaż jedno rameczkę. Ja mówię o zdrowych pszczołach, o silnych rodzinach, bo pszczoła nie boi się chłodu, tylko głodu. Jest takie powiedzenie. Jeżeli jest zdrowa pszczoła, wszystko się dzieje, to już... Bo teraz musi wylecieć ta stara pszczoła, która przeżyła zimę, która żyła najdłużej i to najnowsze pokolenie już powinno wchodzić. To nie tak, że jedno kończy, coś się nic nie dzieje. To się dzieje po kolei. Także pierwsze takie ileś tam kilkadziesiąt komórek już na początku lutego jest zaczerwionych. Więc to powolutku w miarę ocieplania się, bo tam jak już jest czerw, to tam jest 30 stopni, musi być w koło tego. Także
wylatują już pierwsze te stare pszczoły? Już można zauważyć? Czy tu w Podlaskiem, czy gdzieś może w Polsce?
Pierwszy oblot to jest takie zależne od regionu. Akurat tam, gdzie ja mam swoje pasiekę, jeszcze pszczoły się nie oblatały. No, jakieś ruchy były, ale takiego typowego oblotu wiosennego jeszcze nie było. Ale południe województwa już się obleciała pszczoła. Także to jest bardzo różnie.
Czyli nasze już na dniach. Można powiedzieć.
Czekamy.
No właśnie, a jak trochę nam się ta wiosna opóźnia? Takie temperatury to rzadko bywało, żeby były w połowie, no tak już bliżej końca marca. Czy to ma jakiś wpływ na pszczoły?
No my jako pszczelarze teraz siedzimy tak trochę na szpilkach i czekamy, bo kwestia, czy ten zapas, który zgromadziły pszczoły na
wystarczy.
Jesień, wystarczy po prostu. I przeciągająca się zima to jest zużywanie pokarmu i teraz kwestia, nie mamy możliwości dokarmić praktycznie pszczoły w okresie zimowym. To, co zostało zebrane na jesień, teraz po prostu albo starczy, albo nie starczy.
Więc... A nie macie możliwości dlaczego? Bo gdzieś tam były takie przypadki, że można dokarmić czymś, jakieś są takie specjalistyczne, nie znam
można
się na
próbować,
tym.
Próbować, ale to się zawsze wiąże z tym, że jak się za mocno uruchomi tą pszczołę, w momencie, kiedy ona jednak jeszcze mimo wszystko powinna trwać w jakimś takim w miarę zwartym kłębie, no to może się okazać, że ten mróz będzie dla niej jednak zabójczy.
Czyli otwieranie, naruszanie ula jest też tak. Bardzo niebezpieczne. One lubią spokój, ciszę.
Tak. Poza tym każda praca, którą musi w okresie zimowym pszczoła włożyć, żeby na ten pokarm jakoś podawany przyjąć i tak dalej, niestety, ale tą pszczołę niszczy w jakiś sposób jej okres żywotności. Życie pszczoły jest tutaj, może jako ciekawostkę można podać, w sezonie letnim pszczoła żyje około 40 dni. Ta pszczoła, która się jakby wylęgła w sierpniu, czyli już ta pszczoła zimowa, która ma się opiekować właśnie przez ten cały cykl zimowy, żyje, jak widać, około 5-6 miesięcy. I teraz naruszanie jej jakby całej pracy, zmiana jej pracy, tworzy to, że ona może zginąć po prostu.
Wy na razie jeszcze nie wiecie jako pszczelarze, co będzie po tej zimie i jaki wpływ miała ta zima na pszczoły. Natomiast poprzednia, można już coś powiedzieć, jakie to miało przełożenie. Ona była krótka, wilgotna i stosunkowo ciepła. Czy to dobrze, czy to źle było?
Straty na terenie województwa oceniane były, bo też nie wszyscy pszczelarze się przyznają do tego, prawda? Ale z tych danych, co mamy zebrane, bo mamy taki obowiązek przekazywać te dane do Polskiego Związku Pszczelarskiego, więc to było gdzieś u nas w granicach 23% na terenie województwa. Mówię o tych członkach naszych, bo niezrzeszonych nie wiadomo ilu jest tych pszczelarzy, są stowarzyszenia, są jakieś inne związki, także one sobie działają sobie. A ja, tak jak mówię, no myśmy to ocenili na 23% ubiegłego roku.
A ta zła kondycja pszczół na co może mieć wpływ? Na miód?
Na produkcję miodu.
Mhm, czyli może być mniej miodu, tak? Bo czasami słyszymy, my jako spożywacze miodu, słyszymy, że w tym roku będzie dużo miodu gryczanego, a lipowego to nie będzie.
To jest wypadkowa dwóch rzeczy, tak? Kwitnienia kwiatów, no i kondycji rodzin pszczelich. Tak jak w tamtym roku mieliśmy pełny rozkwit majowy, dopiero 15 maja, no to te rodziny musieliśmy namnażać i dbać o nie we własnym zakresie do tego 15 maja. One mogły sobie popyłek wylecieć i tak jakby ten pokarm białkowy sobie zgromadzić, bo pyłek już wtedy był dostępny. Natomiast niestety kwiaty, większość kwiatów nie nektaruje poniżej pewnych temperatur, więc nektar był niedostępny, więc musieliśmy je dokarmiać niestety, żeby można było tą wiosną tego 15 maja wynieść je na pola kwitnące, żeby one mogły zebrać ten nektar.
W tym roku jeszcze trzymamy kciuki za pszczoły, prawda, żeby jeszcze trochę poczekały i wytrzymały i z tym pokarmem, może trochę mniej, nie wiem, czy one sobie tam regulują, że ten pokarm, że teraz nie, to trochę za zimno, to my zjedzmy trochę go mniej, bo możemy nie przetrwać, czy one
życzmy
mają
sobie,
takie
instynkty, im to podpowiada. Życzmy sobie jak najwyższych temperatur od kwietnia.
No właśnie, ja przyjrzałam wasz kalendarz, no bo mówimy teraz o pszczołach, no one jeszcze się przygotowują do tego wyruszenia, jeszcze same pewnie nie wiedzą, czy to już warto się przyspieszyć to, czy nie, bo ta pogoda naprawdę jest dziwna trochę, ale przyjrzałam sobie na waszej stronie kalendarz pszczelarza. Zawsze myślałam, że pszczelarz to w zasadzie tylko kilka miesięcy wtedy, kiedy te pszczoły widzimy, pracuje, ale w zasadzie to macie tylko 2 miesiące może i jeszcze mniej takiego pustego w kalendarzu.
To nigdy nie jest pusty miejsce.
No właśnie, to nawet nigdy, nawet te 2 miesiące nigdy nie są puste.
Jeżeli
tak?
Ktoś chce na przykład zakupić sobie nowe ule poliuretanowe, to mhm. musi je na wiosnę zamówić w połowie sierpnia poprzedniego roku. Także to są rzeczy, o których trzeba myśleć na zaś, do przodu. Oczywiście w momencie, kiedy kończy się praca w polu, zaczyna się praca w warsztacie, bo to wszystko trzeba wyczyścić, że tak powiem...
przygotować.
Przygotować, no najzwyczajniej w świecie.
Wszystkiego rodzaju sprzęt musi być już przygotowany, żeby pszczelarz nie musiał robić tego przeglądu praktycznie w sezonie, kiedy już nie ma na to czasu, kiedy musi jechać właśnie na tę pasiekę, zobaczyć tę pszczołę. Więc zimowy okres jest okresem takim, który przygotowuje się naprawdę pszczelarz
do
tego.
Zaczyna się przetapianie wosku, bo akurat wtedy już można czas na to poświęcić. W sezonie absolutnie, o ile pszczelarstwo nie jest to czyimś, że tak powiem, źródłem dochodu, dla większości ludzi jest jednak dodatkowym źródłem dochodu, to jest praca od świtu do nocy. A bardzo często zaczyna się o 2 w nocy, kiedy trzeba wstać, załadować ule na przyczepę i po prostu wywieźć i ustawić jeszcze przed świtem.
Pani zaczęła właśnie taki ciekawy wątek. Czy pszczelarstwo może być źródłem dochodu takiego jednego? Czy nie?
Są ludzie, którzy się tym zajmują, żyją z tego, no ale to już jest... To trzeba mieć powyżej 300 rodzin pszczelich i z tego po prostu się utrzymywać. No.
Nawet teraz, kiedy zaczynają się te problemy, my sobie właśnie za chwilę po piosence porozmawiamy o problemach, o których się głośno mówi, jeśli chodzi o pszczoły, to nawet teraz jeszcze ciągle da się z tego żyć?
Da się, aczkolwiek tutaj może liczby powiedzą to i w jakiej skali jest to bardziej hobbystyczne, a w jakiej skali jest to zawodowe pszczelarstwo. W Polsce jest około 57 tysięcy pszczelarzy, z czego około 300 to są zawodowi pszczelarze, więc widać jako...
I to sprawę. Jest więcej niż było, powiedzmy, 20 lat temu? Czy ta liczba raczej maleje?
20 lat temu nie mamy takich danych, jak to wyglądało. Wiemy, jak to teraz wygląda.
Mniej więcej się utrzymuje na tym samym poziomie, bo to jest tak, że ojciec skończył, zaczyna syn.
No tak, bo jak w rodzinie jest to zakodowane.
To są gospodarstwa już doinwestowane, bo tu trzeba naprawdę masę sprzętu, masę ludzi do tego przygotowanych, obsługa samych uli, to przecież jeden człowiek nie wydoli 300 uli. Nawet przejrzeć to w stanie, nie jest na pewno w stanie.
A większość pszczelarzy ma raczej te pasieki przy swoim domu, czy raczej właśnie tak, że mieszkają i na przykład pasieka jest kilka kilometrów dalej? Bo państwo mówicie, że dojeżdżacie do
większość pszczelarzy to mieszka w blokach, także.
Aha!
To znaczy bardzo często to jest jest tak, że ktoś ma tam, powiedzmy, domek na wsi po dziadkach i tam trzyma swoje ule. Jest dużo z pasiek stacjonarnych, aczkolwiek te prowadzenie pasiek wędrownych staje się coraz bardziej popularne i jest zdecydowanie bardziej wydajne niż te pasieki przydomowe, takie stacjonarne, które składają się tam, powiedzmy, z 5 do 10 uli. One są z reguły trzymane hobbystycznie. Jest to fantastyczne hobby. Ja bardzo wszystkich zachęcam w ogóle do takiego hobby, ponieważ ono wzbogaca nasze środowisko, ale nas nie mniej. Natomiast w momencie, kiedy już ktoś się decyduje na pasiekę wędrowną, no to to jest praca przez całą noc.
Myślę, że będzie okazja jeszcze, żeby porozmawiać. Może niekoniecznie dzisiaj, bo dzisiaj trochę skupimy się na problemach, ale w jakichś kolejnych programach. Teraz piosenka, a my wrócimy jeszcze do Einsteina po piosence.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
O pszczołach rozmawiamy dzisiaj w ekosferze. Gośćmi są Mariusz Wiśniewski, Izabela Łapuć, Wojciech Tryzna z Podlaskiego Związku Pszczelarzy. Na piosence tutaj podsłuchiwałam państwa rozmowę i mówiliście o tym, że o, tutaj to już brzoza gdzieś chyba pyli, a coś tam już wypuszcza, a coś tam też ruszyło. I zapytałam, czy to tak pod kątem przyrody, czy bardziej pod kątem pszczół. Okazało się, że to pod kątem pszczół. No właśnie, co, że pyłki, tak? Czy to już dobrze, czy to źle?
To znaczy, wierzba powinna już być bardziej rozwinięta. Leszczyna zaczyna zawsze. I o tej porze już leszczyna była praktycznie po pyleniu. Ten rok pokazuje, że to jeszcze musi potrwać trochę. Myślę, że około 2 tygodni.
To niedobrze dla pszczół, tak?
No, trzeba było wyjaśnić, że ten pyłek jest pszczołom potrzebny, ponieważ jest to ich pokarm białkowy. My mamy mięsko, nabiał. Natomiast pszczółki mają pyłek. Pokarmem węglowodanowym jest tutaj nektar, natomiast pyłek jest potrzebny do budowy larw, czyli młodych pszczół.
I tak to martwi was w tej chwili, tak? Że jeszcze nie wszystko...
No my jako pszczelarze szukamy już pierwszych pokarmów, które ta nasza pszczółka po wyleceniu będzie zdobywała, więc obserwujemy przyrodę i patrzymy, czy nasza baza pożytkowa jest wystarczająca na ten pierwszy start tej pierwszej naszej pszczoły. Więc tak rozmawialiśmy właśnie między sobą.
No bo tak wyczułam lekkie zmartwienie, że najpierw myślałam, że rozmawiacie po prostu o wiośnie. ale potem tak pomyślałam, że to chyba pod kątem pszczółek.
Taki obserwator jest, także obserwujemy tą przyrodę i patrzymy, co z tej przyrody, tak jak ta przyroda się zachowa wobec naszych pszczół, a pszczoły wobec tej przyrody. Więc ta pierwsza wierzba, pierwsza olszyna, czy też leszczyna, nas to bardzo ciekawi, także my już jako pszczelarze obserwujemy tą wiosnę i myślę, że jako pierwsi możemy ją praktycznie dostrzec.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, jak zmienia się perspektywa patrzenia na świat w momencie, kiedy człowiek zaczyna być pszczelarzem, pszczelarzyć. To się już nie da tak pójść sobie na spacer i popatrzeć na piękne lasy, piękne krzewy. Człowiek zaczyna wszystko analizować pod kątem, o, na tym by usiadła pszczółka, z tego by coś wzięła. Boże, taka piękna aleja.
To fajnie byli, tak?
O. Tak, tak. Także ta percepcja jest kompletnie inna. Człowiek nie jest w stanie przejść obok, powiedzmy, rzędu lip i nie pomyśleć, że gdzie by się tutaj zameldować z tym ulem.
Tutaj właśnie była taka opinia, że gdzieś lipy wycięto, tak? I to niedobrze. Lipy są ważne dla pszczół.
Tendencja przy drogach. Ogromne lipy, te lata 60. pamiętam dobrze. Początek 60. lat, gdzie te nasadzenia były. Teraz jest to wycinane, w zamian nie ma nic. No, nie
to jest to problem dla pszczół.
To
no
znaczy
właśnie
problem.
Przejdźmy teraz
no
do tego największego
problemu.
Problem,
ale coś było, jest zniszczone i to do tego nie wraca.
A miodu lipowego chcemy wszyscy.
Tak, lubimy lipowy, chyba najbardziej popularny.
No właśnie, natomiast nikt nie nasadza tych nowych lip. I tu jest całkiem duży problem, dlatego że te lipy, które mogłyby jeszcze nektarować, są niestety usuwane. No. Albo przycinane mają koronę w ten sposób, że zanim to się odbuduje, to minie kolejne 10 lat, żeby to był w ogóle jakikolwiek pożytek. Tutaj też leśnicy troszeczkę nam zadziałali, bo wycięli absolutnie wszystkie nasze robinie akacjowe, które są jednym z takich najwcześniejszych fajnych pożytków, bo miód akacjowy ma dosyć specyficzny smak, ale jest smaczny. Ma bardzo ładny buki.
Najlepszy do nalewek.
Ale leśnicy co, mają taką akcję wycinania akacji akurat, czy po prostu?
Robinia jest traktowana jako chwast w lesie. Mhm. Jest mocno ekspansywną rośliną, no i niestety...
Jak to wszystko jest ze sobą powiązane i jak to jedna rzecz ma wpływ na
oni tutaj inne. Dbają po prostu o czystość naszych lasów pod względem, że tak powiem, gatunkowym, natomiast no, z naszej perspektywy...
Bioróżnorodność.
Dla nas to jest bioróżnorodność, a to też trzeba wziąć pod uwagę, że czymś tą pszczołę trzeba zachęcić, żeby ona wleciała do tego lasu, tak? I pozapylała chociażby te czarne jagody. Oczywiście nie tylko pszczoły czarne jagody w lesie zapylają i to też trzeba zaznaczyć. No więc nie zmienia to faktu, że no, tych takich czynników zachęcających pszczoły do wlecenia do lasu jest coraz mniej, bo nawet teraz przy przecinkach bardzo intensywnie wycina się i kruszynę, i malinę. To są bardzo dobrze nektarujące krzewy, natomiast no niestety są tak masowo usuwane w tej chwili.
Czyli nadzieja w ogrodach jeszcze.
Ale leśnicy nie robią tego złośliwie, przecież 95% leśników to są pszczelarze.
To też trzeba zaznaczyć.
A nie możecie się jakoś porozmawiać i tak...
No chyba idzie z góry, bo las ma być czysty i cóż ten leśniczy ma zrobić?
No ale maliny leśne, jagody, akacje, wszystko to jest
fajne. Proszę Państwa, to wszystko po pewnym czasie wraca do normy, no bo przecież ten podszyt jakiś musi być w lesie, tak?
Problem jest też nie tylko w leśnictwie, jest też w rolnictwie, no mamy monokulturę, praktycznie zrobione. Niestety dla pszczoły musimy zapewnić jako pszczelarze bazę pożytkową ciągłą, więc to, że na przykład rolnik zasieje rzepak, wywieziemy te pszczółki na rzepak, no ten rzepak 2 tygodnie przekwita, no a my jako pszczelarze musimy już się rozglądać, co tej pszczółce jeszcze możemy dać. No i niestety to nie wynika tylko z lasów, tylko to ma być połączenie lasów, rolnictwa, a ciągłość musi być zachowana, czyli ten kwitnący kwiat musi być przez cały sezon gdzieś w naturze.
Poza tym musi być tutaj rzepak, tutaj jakiś inny, żeby ta bioróżnorodność była, bo to jest lepsze też i dla odporności pszczół i dla chyba miodu, prawda?
No my mamy całkiem niezły tutaj na Podlasiu ciąg, że tak powiem, tych pożytków, bo kończymy gryką w zasadzie. W centralnej Polsce na lipie się kończy, gryka jeszcze kwitnie powiedzmy w drugiej połowie lipca, czasami jeszcze nawet na początku sierpnia, aczkolwiek wtedy już słabiej nektaruje.
No właśnie, i tak przyszliśmy do tego Einsteina, już nie będę powtarzać, co on takiego niby powiedział. W każdym razie problem jest w ostatnich latach dosyć spory. Wymierają całe rodziny pszczół. Bardzo dużo jest akcji, bardzo dużo jest... mówienia o tym, apelowania. No właśnie, to zaczęło się kiedy? Wymierają podobno całe rodziny.
Zaczęło się od chwili stosowania w rolnictwie neonekotynoidów.
Ale pierwsze sygnały były w Stanach Zjednoczonych, tak?
Które przyszły? Bo tam to zaczęto stosować i to na ogromną skalę. Tam zresztą tam są ogromne połacie, to nie tak jak u nas tutaj, powiedzmy, kawałeczek tego. Z tym sobie jeszcze radzimy. Zresztą Białostoczyzna ma to do siebie, że jeszcze ma całkiem dobre pożytki.
Polska B ma swoje plusy.
Oczywiście. Żuławy, problem, Koszalin i też województwa.
Czyli tak, zaczęło się w Stanach Zjednoczonych, potem przeszło Hiszpania, Francja, Włochy, Wielka Brytania. Tam podobno 40% rodzin zostało zabitych, czy wymarło. No to
Niemcy przecież takiej potęgi pszczelarskiej dzisiaj są gdzieś tam na szarym końcu. Tak?
No i do Polski w końcu też doszło i zaczęły się w Polsce problemy. To mówi pan, że które obszary, że u nas jeszcze w Podlaskim jest w miarę dobrze.
No to tutaj jest zagrożone tylko te kukurydza, buraki kiedyś były. Burak nie kwitnął, ale to nie jest tak, że nasiono zaprawione buraka czy kukurydzy to wykorzystuje to. Przecież z boku rosną chwasty i też z tej zaprawy korzystają. I to jest nagromadzone w pyłku, bo to jest badane i w jakieś tam śladowe ilości w nektarze. Także to, ale w pyłku to się kumuluje. I dlatego to jest takie groźne. Z tych 700 Greenpeace przygotował taki raport, on jest dostępny na stronie.
Raport przyczyn wymierania rodzin pszczelich.
Tak ogólnie, o chemii stosowania w rolnictwie i tam jest zebranych 700 publikacji naukowych chyba. I tam wszystko jest wyszczególnione, wyliczone w miligramach, ile tego zostaje, to nie jest takie jakieś, to są konkretne badania naukowe. I podają krótko, że z tego środka, który wykorzystuje ta roślina, do której ma to trafić, to tylko 5%. Reszta się gromadzi w glebie, na chwastach, na miedzach. Część jest znoszona przez wiatr gdzieś tam na sąsiednie uprawy, a te 5% tylko zostaje wykorzystanych przez to rośliny.
Czyli w Polsce jakby największym problemem to jest używanie tych środków chemicznych, tak? Tylko. Największym problemem wymierania tych rodzin pszczół.
Dobrze, że jeżeli te wielkie gospodarstwa rolne mają przygotowany sprzęt, mają przygotowanych ludzi, świadomych ludzi. Gorzej z tymi rolnikami, którzy... Bo problem jest w czym? Problem jest w dozowaniu środka. Kiedyś wlało się na taki opryskiwacz tam 3 litry czegoś, chwastoksu załóżmy, no nie? No i to było widać, że litr, zresztą to było pakowane tak jak było, no w litrach. I to było to. Dzisiaj tego trzeba niewiele na ten ogromny opryskiwacz, tak? I czym ma to zmierzyć taki rolnik gdzieś tam, tak? No...
Dam więcej, będzie lepiej.
Właśnie, tu jeszcze dochodzi aspekt, dam więcej, przynajmniej zadziała.
A co będę żałował?
Także myślę, że tutaj
ale
jest ten problem.
Polska jest uważana za kraj, gdzie jest sporo ograniczeń, jeżeli chodzi o używanie środków tych chemicznych, pestycydów.
Ograniczeń jest wiele, jeżeli chodzi...
Bardziej, ale znaczy większe ograniczenia niż właśnie w Holandii, w Niemczech,
no nie
we Francji.
Wiem, ja bym się z tym nie zgodził. Mhm. Jeżeli w którym roku, 2013-2014, uchwalono taką uchwałę o stosowaniu środków, o dopuszczeniu na nasz rynek środków ochrony roślin, gdzie nawet dopuszczono środki w Europie, które straciły gwarancję już. Mhm. W Polsce mogły być stosowane. I wtedy poszedłem do posła, ówczesnego posła Raczkowskiego, zapytałem, jak to się dzieje. Dzieje, że takie coś przechodzi. No nie umiał mi ten człowiek odpowiedzieć, bo nie wiem czemu. No,
głośno było swego czasu o Roundupie, tak? Dobrze mówię tą nazwę, o ile
no, między
pamiętam.
Między innymi, bo... no bo to kiedyś jesień to była kwitnąca.
A w tej chwili podorywki,
to
nie.
Wszystko do kwitu. Dzisiaj jest metoda uprawy taka, że po żniwach jedzie opryskiwacz, to wszystko jest brązowe i tam nie ma nic. A pszczoła, żeby dobrze się zimowała, musi, jak pszczelarz ocenia ilość pokarmu, jeżeli znajdzie 5 kolorów pyłku w rameczce, to jest dobrze, to jest bardzo dobrze. No, teraz już jest bardzo dobrze.
Tutaj jeszcze wracając do rolnictwa i do tych oprysków, oprócz dawkowania samych środków, no, których nie unikniemy już w jakimś sensie, no niestety inaczej roślina w dzisiejszych czasach nie wyrośnie. Chodzi jeszcze na przykład o przestrzeganie czasu oprysku, czyli żeby te opryski były robione już po oblocie pszczoły, czyli już w obszarach gdzieś tam wieczornych.
Albo
nocnych nawet.
Albo
oprysków.
Nocnych. Tak.
Tego się nie przestrzega w Polsce.
No niestety, to jest ten problem.
No ale wydawałoby się, że rolnicy są już tak wykształceni, wielu jest młodych ludzi. No to takie trochę jakby świadomość też, że przeciwdziałanie pszczelarzom.
Każdy widzi tyle, ile ma zasięgu wzroku mniej więcej. Także tego rolnika też rozumiemy. No, on żyje z plonów, także stara się gdzieś, żeby te plony były jak najwydajniejsze.
I dużo.
Ale dokładnie. Cały czas się widuje.
Gdybyśmy tak się wymieniali tymi swoimi postrzeżeniami, doświadczeniami, no to inaczej to by było. Pszczelarz by widział swój zakres i też pomoc dla rolnika, bo jakby nie było, my
za swoje usługi też nie bierzemy pieniędzy, tak?
Tak, a też mi pomagamy. No, tutaj przykładem jest właśnie ten rzepak, który była mowa, że dobrze rozstawione nasze pasiki wokół pola rzepaku potrafią na 30% zwiększyć plon takiego rzepaku, więc...
A czy wy jako Związek Pszczelarzy nie próbowaliście z agencjami rolnictwa współpracować w jakiś sposób? Czy powiedzieć, że zrobicie takie szkolenia, żeby...
Ale takie szkolenia są, są prowadzone, co prawda nie przez nas, ale są prowadzone przez...
Przez ODR-y. Tak. Rolnicy mają jakieś tam egzaminy, mają przygotowania, dopuszczenia, opryskiwaczy, ale to dalej nic nie daje. Bo dziwne jest to, że ci ogromni rolnicy, którzy mają dużo do roboty i powiedzmy ten cały dzień opryskiwacz by chodził, potrafią zorganizować to w porach nocnych. A ten ktoś, kto ma jeden 200-litrowy opryskiwacz do wypryskania na kawałeczek rzepaku, jedzie w środku dnia. Nie. To jest problem, bo naprawdę ci obszarnicy, że tak powiem, oni są świadomi, przygotowani, to są rolnicy, świadomi rolnicy. I ci se radzą, powiadamiają, że dzisiaj będę pryskał, bo czy pszczoły zabrać, czy można już wieść, bo już jest po opryskach rzepak. Także no, najgorsi są ci, co tam gdzieś jeden opryskiwacz wyleje i wtedy w środku dnia. I jeszcze pokazuje, że tu jest napisane praktycznie nieszkodliwy dla pszczół.
A słowo praktycznie robi?
Tak. Robi swoje.
Robi dużo.
On nie wie, że ta pszczoła jest wykąpana w tym środku.
ona do ula nie wraca. Bo nikt jej nawet do tego ula nie wpuści.
Zmienia zapach.
Coraz więcej z tych świadomych.
I pszczoła ma to do rolników. Siebie, że jeżeli jest chora, żeby nie ginąć w ulu, wychodzi na zewnątrz, ginie. Także...
Myślę, że to jest w ogóle oddzielny temat też na jakiś program.
Pani już abstrahując od tematu w ogóle pryskania, powiedzmy w dzień, tak? Nadal się spotyka, że na jednym polu rośnie gryka, a na drugim zaraz obok rośnie bobik, który niestety tam w środku kwitnienia trzeba opryskać ze względu na mszyce. I teraz, co myśli tak rolnik, który ustawia w ten sposób plony, w momencie, kiedy jedynym miejscem, w którym mogę postawić swoje ule, jest miejsce takie, w którym moje ule lecąc na grekę muszą przelecieć przez opryskany bobik.
No rzeczywiście, macie z tym problem i myślę, że dosyć trudny do rozwiązania. To wróćmy jeszcze do naszego tego tematu wymierania rodzin pszczeli. Greenpeace stwierdził w raporcie, że główną przyczyną jest właśnie używanie tych pestycydów, środków chwastobójczych i tak dalej, i tak dalej. To powoduje też, że ta odporność pszczół się zmniejsza i one są znowu mało odporne na różne choroby, czyli różne i bakteryjne, i grzybicze, i tak dalej. To też może się ze sobą wiązać. Antybiotyki. Gdzieś zostały wymienione w jakimś też raporcie, nie Greenpeace'u, używanie antybiotyków. Czy w Polsce używa się antybiotyków? Czy to gdzieś właśnie w tych krajach takich, które zaczęły mieć problem?
Używania antybiotyków już może, ja wiem, od 10 lat, no nie pamiętam kiedy, ale ostatnim takim środkiem była używana fumagilina. To było na tak zwaną biegunkę pszczół, czyli na semozę. I od tamtej pory nie stosuje się raczej środków takich czysto antybiotykowych. To są gdzieś tam Białoruś bez ograniczeń, Rosja bez ograniczeń, także to najprawdopodobniej stamtąd niekontrolowane ilości miodu. I to jest.
Ponieważ mamy trochę czasu, znaczy trochę mało czasu właśnie, i dlatego tak przyspieszam, bo chciałabym jeszcze właśnie trochę tych przyczyn wymienić. Różnych dziwnych, bo te dziwne, różne przyczyny się pojawiają i właśnie chciałabym z wami jakby skonsultować, czy to prawda. Zmiany klimatyczne na przykład, czy mają wpływ na pszczoły i na to wymieranie, o którym się tyle mówi.
No to co mówiliśmy.
To co wracaliśmy,
tak.
Czyli ta zima, żeby ta zima była, owszem, sroga może być, ale żeby stabilna. Była stabilna.
Dokładnie. Pszczoły lubią stabilność.
Ale na to nie ma wpływu.
No nie mamy wpływu, no niestety. Na pogodę nie mamy wpływu. Zbyt mało jest miejsc takich i przestrzeni do budowy gniazd czy składania jaj dla pszczół dzikich. Bo rozmawialiśmy wcześniej, że no, pszczoły miodne mają swoje miejsca, no bo są po prostu w pasiekach. A te pszczoły dzikie, że mają zbyt mało miejsca. One często wspomagały te pszczoły domowe, tak ja to nazwę. To moja nazwa własna.
No my jako mało pszczelarze praktycznie możemy tutaj jedynie co to w swoich ulach tu prowadzić jakieś prace i stwarzając im pomoc. Wiemy o takich akcjach, które są gdzieś promowane, typu budowa domków dla dzikiej pszczoły. Nie, jako pszczelarze nie możemy potrafić odpowiedzieć, czy rzeczywiście
czy to dobrze,
tam,
czy to
się
dobrze.
Gnieździ ta pszczoła,
bo to jest bardzo
nie.
Modne w tej chwili, tak. Zwłaszcza właśnie w ekologicznych...
Te dzikie pszczoły samotnice, one nie mają takiego dużego zasięgu. Tutaj raczej powinniśmy się skupić na trzmielach, tak? Tutaj tych naszych rodzimych gatunkach, które rzeczywiście w dużych ilościach mogą stanowić siłę znaczącą, jeżeli chodzi o zapylanie. Natomiast niestety trzmieli jest coraz mniej, ponieważ no, środowisko, w jakim bytują, jest... coraz bardziej ograniczone.
Ale możemy powiedzieć o naszej pszczole miodnej, która zasięg lotu to jest około 3 kilometrów, także taka pasieka już, jak widać, promień działania ma dosyć duży.
Na waszej stronie internetowej widziałam, że można sobie jakąś aplikację taką ciekawą. Mamy, to nowoczesność. To odchodzimy od pszczółki Mai, tak?
Dokładnie. Pszczoła może sobie wejść, sobie zobaczyć zasięg lotu i co w danym rejonie jest jako bażyc zapożytkowo. Wtedy może sobie jechać sprawdzić w tym zakresie.
Zaraz jeszcze o Podlaskim Związku porozmawiamy, bo tutaj na pewno parę słów musimy wspomnieć. Promieniowanie elektromagnetyczne też. Gdzieś czytałam jakiś artykuł, ile w tym jest prawdy, bo opinie są różne, jeśli chodzi o te nasze komórki, że to może jakieś badania były przeprowadzane, wkładano komórkę do ula. Jedni mówią, że nic nie wykazała, inni, że coś tam przeszkadzało pszczołom. Czy wy jako pszczelarze, jaką macie opinię? Czy to może mieć jakikolwiek wpływ?
Nie zaobserwowaliśmy chyba takich.
Z tych pszczelarzy, których ja znam, to każdy ma komórkę przy ulu, pracuje, nic się nie dzieje.
I takie same ma plony.
Myślę, że to jednak nie to. Nie. Zresztą nie widać się nawet po zachowaniu. Telefon dzwoni, nie widać się zmiany zachowania pszczół, także...
komórka nie, natomiast bardzo duże linie energetyczne mogą zakłócać odbiór fal elektromagnetycznych i powodować błądzenie pszczół na przykład.
Czy wypalanie traw może mieć wpływ?
Tak, jak spali ul, tak.
Nie, no jak ul to już nie, raczej znaczy, nic się nie da zrobić.
Bardzo często co roku jest ileś pasiek zagrożonych tym wypalaniem traw.
Ten dym...
To dym jak
ale
dym.
Ul się spali, przecież drewniany. Steropian się wytopi szybciej jak ten drewniany.
Poza tym tracimy bazę pożytkową kolejną, czyli już na tym na
tej łące praktycznie... Jaką się nasionka przyszłych kwiatów.
Dokładnie. Tak.
Tu realizator mówi mi, że 2 minuty nam zostały, więc powiedzmy, Podlaski Związek Pszczelarzy w Białymstoku. Wiele osób macie, wielu członków.
W tej chwili jest ponad 530 członków.
To sporo.
Jutro mamy posiedzenie zarządu, wpłynął wniosek, Suwałki dochodzą, 13 koło.
Jak się ma na tle polskich pozostałych związków? Silnym jesteśmy związkiem? Znaczy,
no
jesteście.
Tak, środek. No nie jest to aż to bardzo silny związek, bo po tych rajberach kiedyś tam... To zostało rozbite, ta jedność polskiego.
No ale 500 osób to jest mocna siła, to jest sporo. No utrzymujecie się ze składek członkowskich.
To jest, działamy na zasadzie stowarzyszenia.
Mm-hmm. I można do was się zapisać, jeśli ktoś chce, bo są różne z tego tytułu profity też, oprócz tego, że trzeba spłacić te składki. Bo co, można pomagacie w pozyskaniu na przykład pieniędzy, teraz można składać wnioski na zakup sprzętu pszczelarskiego.
Znaczy, co roku realizujemy 4-5 programów takich, cztery kierunki wsparcia pszczelarskiego. Zakup sprzętu, zakup pszczół, zakup przyczep, szkolenia i co tam jeszcze było? A zakup leku.
Tak. I zakup leku. Czyli pomagacie w takich. Znaczy, no i informacyjnie oczywiście także.
Papierowej powiedzmy, zebrać wnioski, no, przeliczyć.
Taka pomoc jest potrzebna.
To jest wszystko
siedziba
z agencji.
Przepraszam, że tak szybko, ale siedziba gdzie?
W Wiewiórcza 68.
Stronę internetową też macie, można zajrzeć na stronę internetową Podlaski Związek Pszczelarzy i do was zatelefonować, stać się członkiem, porozmawiać, jeżeli ktoś ma.
Prowadzimy też obszerne szkolenia dla pszczelarzy, gdzie sami też się uczymy. To tak naprawdę jest to tematyka, która cały czas się rozwija, więc też poszerzamy tą wiedzę i ci pszczelarze, nasi członkowie też tą wiedzę gdzieś tam
mamy cały sporo czas nowych osób, rozwijamy. Które wymagają stałego kształcenia, także raz w miesiącu mamy jakieś szkolenie.
Ja myślę, że jeszcze za jakiś miesiąc spotkamy się z wami, też porozmawiamy sobie szerzej o tym i o miodzie, bo dużo rzeczy, o wielu ciekawych rzeczach, jeśli chodzi o pszczoły, dzisiaj nie powiedzieliśmy, zaznaczyliśmy tylko problem. Gośćmi w Ekosferze byli Mariusz Wiszniewski, Izabela Łapuć, Wojciech Tryzna z Podlaskiego Związku Pszczelarzy, Aneta Gała-Burda, kolejna Ekosfera za tydzień.